Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza ofensywę samorządową w całej Polsce, w poszczególnych regionach spotyka się na konwencjach wyborczych. Formuła jest taka, że najpierw jest wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, później pan premier Mateusz Morawiecki, wystąpienie techniczne i kandydaci na prezydentów poszczególnych miast występują. Wczoraj w Białymstoku była ta konwencja, dzisiaj we wspomnianym Lublinie. Proponuję, byśmy posłuchali tego programowego wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Białego Stoku. Tam również odnosi się do ataku przede wszystkim w tej chwili koncernów niemiecko-szwajcarskich na polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.
Dziękuję. Szanowni Państwo, no nie byłoby tutaj nas, gdyby nie było nieżyjącego już niestety świętej pamięci mojego brata Lecha Kaczyńskiego. To od niego, ja jeżeli sobie dobrze przypominam, w tym teatrze wszystko się zaczynało. Ale dzisiaj mówimy o wyborach samorządowych. I jeżeli mówimy o wyborach samorządowych w Białymstoku, to trzeba zadać najpierw takie pytanie. Mianowicie, dlaczego to tak jest, że Białystok się zmienia, jak teraz przejeżdżałem przez Białystok, a znam go od dziesięcioleci, to naprawdę się zmienia, ale przeciętna pensja w Białymstoku jest ciągle najniższa wśród miast wojewódzkich. Czy to jest coś takiego, co jest jakąś koniecznością, czy też może jednak nie? No, jeżeli się o tym mówi i nad tym zastanawia, to oczywiście trzeba sobie przypomnieć dwie koncepcje rozwoju Polski. Tą polaryzacyjno-dyfuzyjną Platformy Obywatelskiej. Najpierw się rozwijają metropolie, a później dopiero inni. I tą naszą zrównoważonego rozwoju. Ja przypomnę, my jesteśmy zwolennikami wyrównywania różnic. Nasi polityczni przeciwnicy, niezależnie od tego, co dzisiaj mówią, bo później zaczęli się wycofywać z tej koncepcji, to jednak tak naprawdę stawiają właśnie na tego rodzaju rozwój, tego rodzaju sytuacje. Jest pytanie drugie. Czy może jest tak, że ta długotrwałość władzy i tej tu białostockiej, i tej, która jest w województwie, nie przyczynia się do tego, że mamy taką sytuację? Czy to nie jest tak, że jeżeli jakaś władza trwa tak długo, to się zużywa, traci energię, to po prostu w pewnym momencie przychodzi taki czas na zmiany. Wydaje mi się, że to jest diagnoza, na którą warto się co najmniej zastanowić. I wreszcie pytanie trzecie. Skoro sformułowaliśmy tutaj hipotezę, że czas na zmiany, że warto by dokonać zmiany, to czy jest wobec tego alternatywa? Czy ktoś mógłby zastąpić tych, którzy dzisiaj rządzą i w mieście, i w województwie? Otóż, szanowni państwo, jest alternatywa. Tą alternatywą jest Prawo i Sprawiedliwość. Ktoś powie, no jest pan prezesem Prawa i Sprawiedliwości, to tak pan mówi. Otóż nie. Ja oczywiście jestem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale mam dużo mocniejsze argumenty niż moja pozycja. Otóż to jest to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość uczyniło w ciągu tych niespełna 3 lat swoich rządów. I porównanie tego, co żeśmy zapowiadali, z tym, co żeśmy zrobili. Spójrzmy, proszę państwa, na sprawy społeczne. 500+ zapowiadane, zrobione. Przywrócenie dawnego wieku emerytalnego zapowiadane, zrobione. Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 lat zapowiadane, zrobione. 8000 zł wolnych od podatku, a w przyszłym roku będzie 9 zapowiadane, zrobione. Pensje minimalne zapowiadane podniesienie podniesione. Pensje godzinowe zapowiadane podniesienie zrobione. Wolne niedziele, w każdym razie większość wolnych niedziel dla pracowników handlu zapowiedziane zrobione. Ochrona pracowników tymczasowych zapowiedziane zrobione. Zwiększenie wydajności, można tak określić, ściągania alimentów zapowiadane zrobione. Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy zapowiedziane zrobione. To, że zapowiadaliśmy, że będziemy zwiększali środki na służbę zdrowia, bo to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa społeczna. Zapowiadane, zrobione. Będziemy mieli w 2024 roku 6%, ale już bodajże w przyszłym roku, może premier mnie tu skoryguje, już będzie 100 milionów złotych wydatków państwowych, bo są jeszcze prywatne na służbę zdrowia. No i wreszcie, proszę Państwa, chociaż to, co w tej chwili mówię, to jest element, czy wynik raczej polityki gospodarczej niż społecznej, chociaż społecznej też. Mamy najniższe od 91 roku bezrobocie. Mamy bezrobocie, które właściwie jest na poziomie tak zwanym naturalnym. Mamy rynek pracowniczy, rynek, gdzie jest przewaga pracownika. Myśmy zapowiadali, ja sam to robiłem w czasie kampanii wyborczej, że powstanie taki mechanizm wymuszania podnoszenia płac. I ten mechanizm w tej chwili funkcjonuje. Zrobiliśmy to wszystko. Oświata. Szanowni Państwo, zapowiadaliśmy reformę oświaty, przywrócenie układu 8-4. Mimo ogromnych oporów z różnych stron, czasem niespodziewanych, zrobiliśmy. Są zapowiedziane podwyżki płac dla nauczycieli i niedługo będą zrealizowane, będą. Jest nowa konstytucja dla nauki? Jest. Są 3 miliardy złotych na szkoły wyższe, na inwestycje, z czego 1,5 miliarda na małe szkoły wyższe. Jest. Będzie to realizowane w przyszłym roku. Sześciolatki muszą chodzić do szkół. Są do tego zmuszane. Nie, rodzice mają prawo do decyzji. To wszystko zapowiadaliśmy w sferze oświaty i to wszystko uczyniliśmy. W sprawach gospodarczych zapowiadaliśmy, że zrobimy porządek z podatkami. Powołaliśmy KAS. Jest porządek z podatkami. Jest ogromny wzrost ściągalności, szczególnie VAT-u. Ale mamy także najniższy od wielu, wielu lat deficyt budżetowy i ciągle zmniejszany i mamy zmniejszony udział długu publicznego w PKB o 3,6%. A więc to uczyniliśmy. Mamy konstytucję dla biznesu, mamy 100 zmian dla biznesu, mamy polonizację banków, mamy politykę reindustrializacji. Proszę Państwa, wszystko to zapowiadaliśmy i wszystko to mamy. Jeszcze do tego jest coś takiego. Z pogranicza polityki społecznej i gospodarczej. Ma znaczenie i tu. Mieszkanie plus. Zapowiadaliśmy, nie idzie to łatwo, ja to przyznaję. Ale mamy i to się posuwa i będzie się posuwało. I doprowadzimy do tego, że to będzie naprawdę wielka skala. A spójrzmy, proszę Państwa, teraz na sprawy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa najpierw tego najważniejszego, bezpieczeństwa państwa jako całości. Powiększamy armię, powołaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, zakupujemy broń, jesteśmy zaawansowani w rozmowach z Amerykanami po to, by w Polsce zwiększyła się znacznie, bardzo znacznie obecność wojsk amerykańskich. Wszystko to, proszę Państwa, uczyniliśmy. Zapowiadaliśmy podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Mamy rozbudowany gazoport. Mamy. Robimy ten rurociąg przez Bałtyk, po gaz norweski, przez wody duńskie. No to z tym są pewne drobne kłopoty, ale na pewno je załatwimy. Robimy. Są podpisane odpowiednie dokumenty. A więc to bezpieczeństwo energetyczne bardzo się podniosło. I teraz to bezpieczeństwo wewnętrzne. Bezpieczeństwo dotyczące codziennego życia obywateli. Jest modernizacja policji, służb mundurowych? Jest. Jest reforma prokuratury, którą zapowiedzieliśmy? Powrót prokuratury do rządu zgodnie z konstytucją, tak żeby ktoś odpowiadał za działalność prokuratury. Jest. Jest reforma sądów, no z jakimi trudnościami, jak tutaj walczą przeciw nam, a to przecież też chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i to nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa osobistego, można powiedzieć fizycznego, ale także bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa obrotu, bo temu wszystkiemu służą sądy i bardzo źle dotąd służyły. Jest ta reforma, proszę Państwa, i będziemy jej bronić. I proszę Państwa, do tego przecież są bardzo liczne nowe elementy. Są te piątki, pan premier wybaczy, Morawieckiego. Jest ta pierwsza obniżka CIT-u, obniżka ZUS-u dla małych przedsiębiorstw, 300 zł, pieniądze na drogi i dostępność plus. Część z tego już została zrobiona, a tam, gdzie musi to dłużej trwać, jak przy dostępności plus, to jest w trakcie realizacji. I są podjęte już decyzje, na przykład te 6 miliardów na drogi, to już jest decyzja rządowa w tej chwili podjęta. Są już sformułowane plany dotyczące dostępności, nawet rozpisane konkursy dla uczelni, jeżeli chodzi o to, żeby ta dostępność na uczelniach była realizowana. Są przeznaczone znaczne, idące w setki milionów złotych sumy właśnie na te cele. Ale mamy kolejną piątkę Morawieckiego. Otóż to jest ta piątka na wybory samorządowe. Po pierwsze, proszę Państwa, ciepły dom, czyste powietrze. Czy to jest jakaś abstrakcja, opowieść? To jest 102 miliardy złotych, proszę Państwa. To jest olbrzymi program, który będzie realizowany. Już niedługo będzie taki pierwszy krok w tym kierunku. Okolica, piękna, dobra okolica. No to już zadanie dla samorządów i też będzie realizowane. Nowoczesna gmina, to też zadanie dla samorządów, ale ono będzie na różne sposoby wspierane. Przede wszystkim chodzi o sprawność załatwiania spraw obywateli. Wielki program dla szkół, to znaczy także dla gmin, bo w gminach są szkoły. 100 megabitów w każdej szkole na sekundę. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo wielkiego. No i wreszcie ten program tych małych budżetów Mieszkasz, decydujesz, które są ważne, po prostu są ważne, bo zachęcają do aktywności obywatelskiej, no i pozwalają na załatwianie różnych mniejszych spraw. To nie są ogromne sumy, ale to też jest, szanowni Państwo, naprawdę bardzo, bardzo istotne. No i szanowni Państwo, jesteśmy na Podlasiu. Tu też jest piątka Morawieckiego. To są te dwie drogi, kolejowa i drogowa bałtyckie. To jest Via Carpatia. To jest, proszę Państwa, ośrodek rozdzielczo ekspedycyjny tutaj w Choroszczy, niedaleko Poczty Polskiej. To jest, proszę Państwa, Mieszkanie Plus. Co najmniej w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Łapach i Grajewie. Co najmniej, bo to jest przecież program rozwojowy. To są nowe dworce kolejowe, ma być ich 15, ale między innymi w Białymstoku, w Suwałkach, w Łapach, w Grajewie, w Bielsku Podlaskim, w Siematyczach, w różnych mniejszych ośrodkach. Ja ze względu na swój życiorys upomnę się tutaj o Czyżew Osadę. No bo proszę Państwa, w Szepietowie jest. A tu ma nie być? A które miasto większe? O 300 mieszkańców, ale jednak Czyżew. No więc właśnie. I powyżej 2,5 tysiąca, tam nie ma 2,5 tysiąca. czyli inna kategoria, większa. Czyli krótko mówiąc, mamy tutaj naprawdę wielki program, plus te 200 stref aktywności. 200 stref na Podlasiu, czyli na Podlasiu, no i części Mazowsza, bo tam w Łomżach się powie, że na Podlasiu, o to nie. Więc proszę Państwa, to jest ogromny program, a ja przecież wymieniłem tutaj tylko 30 czy tam 35 czy 40 punktów, a tych punktów jest dużo, dużo więcej. Ogromny program, który realizujemy i teraz jest takie pytanie. Dlaczego możemy ten program zrealizować? Dlaczego to nie są jakieś opowieści? Dlaczego jesteśmy wiarygodni? No bo mamy pieniądze. A skąd mamy pieniądze? No właśnie z tego VAT-u i z tych innych podatków, które dzisiaj są lepiej ściągane, a kiedyś lądowały w kieszeni oszustów. I teraz zadajmy, proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie. Kto jest głównym autorem tego sukcesu? Kto jest głównym autorem tego, że właśnie tak jest, że nasz budżet dzisiaj jest wystarczająco wypełniony? Każdy budżet jest za mały, ale no można powiedzieć, że jest na tym minimalnym, dobrym poziomie. I że VAT to się zaczynało bodajże od 123 miliardów złotych, a na ten rok jest planowane 167. Ja nie chcę mówić, ile będzie, ale we wrześniu było 15 miliardów z VAT-u. No przedtem było mniej, tak żeby Państwa już tak za bardzo, że tak powiem, optymizmem nie napawać. Otóż proszę Państwa, ten człowiek jest tu na tej sali, on tu siedzi w pierwszym rzędzie. To jest premier Mateusz Morawiecki. I teraz, jeżeli ktoś to logicznie myśli, zada sobie pytanie, a dlaczego to ostatnio premier jest tak gwałtownie atakowany? Dlaczego jakieś bardzo, bardzo stare kotlety, już brzydko pachnące się, wyciąga, w których zresztą nic nie ma. Nie da się ich zjeść. Się wyciąga. Dlaczego? No bo właśnie uderzył w te interesy. Bo miał odwagę, oczywiście z innymi, ale miał odwagę to zrobić. Miał odwagę służyć w sprawie dla Polski, w tej chwili powiem, najważniejszej. Bo bez tych pieniędzy byśmy nie ruszyli do przodu. Miał odwagę i miał umiejętności. Właśnie dlatego jest atakowany. To jest ta stawka. O to tutaj, szanowni państwo, chodzi. I spójrzmy nieco wstecz, bo tutaj też niektórzy próbują mieć jakieś pretensje. Otóż Mateusz Morawiecki ma dzisiaj 50 lat. No łatwo obliczyć, że się urodził w 68 roku. Pamiętnym szczerze 68 roku. No to późno powiem. Ma łaskę późnego urodzenia. Ale to oznacza, że w 89 miał 21, czyli niewiele. Mimo wszystko miał za sobą kilka lat ciężkiej walki. I dostał w głowę, już nie chcę powiedzieć gdzie, bo nie wypada, naprawdę bardzo mocno. Był zatrzymywany, bity, wywożony nawet z miasta do lasu. Przeżywał różne bardzo ciężkie chwile. Przez swoją aktywność, swoją odwagę, ale także swojego ojca. Krótko mówiąc, szanowni państwo, to jest człowiek z pięknym życiorysem, z tych bardzo młodzieńczych lat. Później wykazał się ogromnymi zdolnościami. Wykazał się ogromnymi zdolnościami. Skończył historię, ale później jeszcze kilka różnych wydziałów w różnych miejscach Europy. Okazał się człowiekiem, który jest w stanie się przebić w każdym środowisku. I poszedł na tą drogę bankową. I czy to źle? Czy to źle, że ludzie, którzy mają Polskę w sercu, poszli w tym kierunku, a nie tylko tacy, którzy w sercu mają już nie wiadomo co, ale na pewno nie Polska? To bardzo dobrze. Co by, proszę Państwa, było w czasie I wojny światowej, gdybyśmy nie mieli tych ludzi, których szkolił Piłsudski i inni w Galicji, ale nawet także i tych, którzy byli wyszkoleni przez inne armie. Co by było w 1918 roku? Jak byśmy się mogli obronić? To jest dokładna analogia. to, że tam poszedł, jednocześnie w wielu miejscach pomagał ludziom tej polskiej strony, tych, którzy właśnie Polskę mają w sercu. To jest naprawdę wielka jego zasługa. A z nami współpracuje już od wielu lat. Jeszcze współpracował z świętej pamięci Grażyną Gęsicką i świętej pamięci Olą Natalii Świat. Obydwie niestety zginęły, poległy w katastrofie smoleńskiej. Później współpracował z Beatą Szydło. To była współpraca dla nas wtedy naprawdę niezwykle ważna. Nie mieliśmy zaplecza. Część ludzi mających jakieś kwalifikacje ekonomiczne, tych, którzy byli jeszcze w Porozumieniu Centrum, od nas odeszło, kilku zmarło, tak się złożyło. Naprawdę było niesłychanie trudno. I tutaj uzyskaliśmy to bardzo ważne wsparcie. Ale my przecież wiemy, że on wspierał także bardzo wielu innych ludzi. Wspierał ZHR, wspierał właśnie tych, którzy budowali podstawy tej dzisiejszej sytuacji, tego dzisiejszego zwycięstwa. I mógł pójść na tamtą stronę tak naprawdę. Przecież proponowano Mateuszowi Morawieckiemu stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów, czyli od razu bardzo wysokie stanowisko w rządzie Tuska. Przyszedł do mnie, zapytał. No, co mogłem powiedzieć, to oczywiście powiedziałem. I nie przyjął. Te wszystkie zarzuty to jest po prostu bezczelność. To jest bezczelność i to jest po prostu coś niesłychanego, ale zrozumiałego jednocześnie, bo naprawdę tutaj na Polsce, na polskiej krwi się tuczyła cała masa łotrów, po prostu łotrów, oszustów, złodziei. I wróćmy do spraw Białegostoku i do spraw Podlasia. Szanowni Państwo, ja mówiłem, że alternatywą jest partia Prawo i Sprawiedliwość, ale alternatywą jest także tu w Białymstoku nasz kandydat, kandydat z naszego sojuszniczego stronnictwa, ale nasza prawica jest naprawdę zjednoczona, pan poseł Jacek Żalek. To jest szansa. Bo jeśli chodzi o znanego tutaj wszystkim pana Truskolaskiego, to na jego billboardach, które widziałem, jak tu wjeżdżałem do Białegostoku, jest taki napis. Kandydat na prezydenta, imię zapomniałem. Jak się? Nikt nie wie, tak? Otóż... No ale w każdym razie pan Truskolaski to gwarancja dalszego rozwoju miasta. No właśnie takiego rozwoju, że są różne nowe gmachy, miło popatrzeć, ale pensja najniższa. Otóż nie takiego rozwoju my tutaj potrzebujemy. My potrzebujemy takiego rozwoju, który będzie prowadził do tego, że Białystok, że Podlasie, że Mazowsze, że wschodnia ściana będzie szła szybko do góry. Tu są różne przesłanki szybkiego postępu. Przesłanki w kulturze, w religijności. To jest ogromna siła także ekonomiczna. To jest ogromna siła społeczna. Tu są przesłanki wynikające także z tego, co można było zobaczyć na początku lat 90. Ja tutaj często bywałem, jeszcze był tutaj świętej pamięci Krzysztof Putra. Przyjeżdżałem tu naprawdę dobrych parę razy w roku i widziałem jedną rzecz, że ta część Polski, bo jeździłem po całej Polsce, zmienia się dużo szybciej niż gdzie indziej. Tu jest bardzo wiele dynamiki, która została zahamowana. Tu jest potrzebne świeże powietrze i to właśnie pan Żalek, pan poseł Żalek to wniesie. To jest szansa dla Białegostoku. Tak samo jak nowa władza. W Sejmiku Wojewódzkim jest szansą dla całego Podlasia. A Prawo i Sprawiedliwość, polityka zrównoważonego rozwoju, polityka można, nie można, to jest szansa dla tych ziem i szansa dla Polski. I dlatego zwracam się tutaj do wszystkich, do parlamentarzystów, do radnych, ale do wszystkich działaczy. Także tych, którzy nie pełnią przynajmniej w tym momencie takiej funkcji. Idźmy w tej chwili do energicznego ataku. Wierzmy zwycięstwo, bo my musimy zwyciężać dla Białegostoku, dla tej ziemi, ziemi podlaskiej i mazowieckiej, i musimy zwyciężać dla Polski. I zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ale dla mnie to jest tak, bo mam pewne kłopoty, że skończyły się żarty, zaczęły się schody.
To wystąpienie programowe prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj w Białymstoku pan premier powiedział, że na Polsce tuczyła się cała masa złodziei i oszustów i stanął w obronie pana premiera Mateusza Morawieckiego.